Frodo znużonymi oczyma patrzył na płatki śniegu, które wciąż wirowały w powietrzu, błyskając bielą nad dogasającym ogniskiem. Dość długo jednak nie mógł spostrzec żadnych oznak przycichania śnieżycy. Nagle w chwili, kiedy znowu sen go ogarniał, uświadomił sobie, że wiatr rzeczywiście uspokoił się, a płatki śniegu są większe i znacznie rzadsze. Powoli zaczęło się nieco rozwidniać. W końcu śnieg ustał zupełnie. Gdy się rozjaśniło, ujrzeli świat cichy i otulony śniegiem. Poniżej ich schronu piętrzyły się białe garby i kopce, ziały bezkształtne jamy, ani śladu ścieżki, po której wspięli się tutaj poprzedniego dnia. Wyżej nad nimi góry ginęły w zwałach chmur, wciąż jeszcze ciężkich od groźby śnieżycy. Gimli spojrzał w górę i potrząsnął głową.
Karadras nam nie przebaczył, powiedział. Chowa jeszcze zapasy śniegu, żeby nas zasypać, jeśli spróbujemy wspinać się wyżej. Im prędzej zawrócimy z drogi i zejdziemy w dół, tym lepiej.
Na to wszyscy się godzili, lecz odwrót był niełatwy. Mógł nawet okazać się niemożliwy. O kilka ledwie kroków od popiołu ogniska śnieg leżał na wiele stóp gruby i hobbici zapadliby się weń wyżej głów. Miejscami wiatr zgarnął i spiętrzył olbrzymie zaspy pod ścianą urwiska.
Gdyby Gandalf zechciał iść przodem ze swoim potężnym płomieniem, mógłby topiąc śnieg torować nam ścieżkę, rzekł Legolas.
Zamieć nie przeraziła go zbytnio i z całej kompanii elf tylko zachował humor.
Skoro elfowie umieją fruwać nad górami, mogliby ściągnąć słońce, które by nas uratowało, odpowiedział Gandalf.
Ale ja, żeby rozniecić ogień, potrzebuję jakiegoś paliwa. Nie mogę palić śniegu.
No tak, odezwał się Boromir. Jeżeli rozum zawodzi, mięśnie muszą pokazać, co umieją, jak mówią w mojej ojczyźnie. Najsilniejszy z nas powinien utorować drogę. Spójrzcie. Wprawdzie teraz wszystko jest pod śniegiem, ale pamiętamy, że ścieżka, którą przyszliśmy, tam w dole okrąża występ skalny. W tym miejscu dopiero śnieg zaczął utrudniać nam marsz. Gdyby się udało dotrzeć do tego zakrętu, dalej droga okazałaby się pewnie łatwiejsza. Liczę, że to już stąd niedaleko.
Chodźmy więc, Boromirze. We dwóch przetrzemy drogę, rzekł Aragorn. Aragorn był w drużynie najwyższy, lecz Boromir, niewiele ustępując mu wzrostem, bary miał szersze i budowę potężniejszą. Boromir więc ruszył pierwszy, Aragorn za nim. Posuwali się wolno, a wkrótce musieli ciężko się mozolić. Tu i ówdzie zapadali w śnieg po pierś. Boromir nie szedł, lecz jakby płynął czy rył wykop, pracując krzepkimi ramionami. Legolas chwilę przyglądał się z uśmiechem, potem zwrócił się do reszty kompanii.
Powiadacie, że najsilniejszemu przystoi torować drogę? A ja wam mówię, niech oracz orze, jeśli wszakże trzeba pływać, lepiej wybrać wydrę, a jeśli biec lekką stopą po trawie, liściach lub śniegu, tylko elfa.
Z tymi słowy skoczył zwinnie naprzód. Frodo, choć o tym zawsze wiedział, teraz dopiero zauważył, że elf nie ma na nogach butów z cholewami, lecz jak zwykle, tylko lekkie trzewiki, a stopy jego zostawiają na śniegu ślad ledwie dostrzegalny.
— Do widzenia! — zawołał Legolas do Gandalfa. — Lecę po słońce!
I pomknął szybko jak po ubitym piasku. Prześcignął wkrótce obu mozolących się mężczyzn, minął ich pozdrawiając gestem ręki i pobiegł naprzód, znikając za zakrętem. Reszta drużyny czekała zbita w gromadkę, śledząc wzrokiem Boromira i Aragorna, którzy z dala wyglądali już tylko jak dwa czarne punkciki wśród bieli. Po chwili oni także zginęli im z oczu. Czas się wlókł. Chmury spłynęły niżej i pojedyncze płatki śniegu znów zaczęły wirować w powietrzu. Nie minęło więcej jak godzina, chociaż czekającym czas się bardzo dłużył, gdy ukazał się wracający Legolas. Zaraz też Boromir i Aragorn wychynęli zza zakrętu i mozolnie zaczęli piąć się pod górę.
— Widzicie? — krzyknął biegnąc ku nim Legolas. — Słońca nie przyniosłem.
Spaceruje sobie po niebieskich łąkach południa i wcale go nie wzrusza wianuszek śniegu na czubie czerwonego rogu. Ale przynoszę promyk nadziei dla tych, którzy skazani są na chodzenie piechotą po ziemi. Olbrzymia zaspa piętrzy się tuż za tym zakrętem. Nasi dwaj siłacze omal w niej nie ugrzęźli. Byli w rozpaczy, póki nie wróciłem z wieścią, że zaspa nie jest wiele szersza od ściany domu. Po drugiej stronie nagle śniegu ubywa. Dalej zaś w dole tyle go ledwie leży, ile trzeba, żeby ochłodzić stopy hobbita. A więc miałem rację, mruknął Gimli. Nie była to zwykła zawieja. Karadras się złości. Nie lubi elfów i krasnoludów. Zbudował tę zaspę, żeby nam odciąć drogę powrotną. Szczęściem ten twój Karadras zapomniał, że macie w drużynie ludzi, rzekł Boromir, który właśnie w tej chwili nadszedł. I to nie ułomków, pozwolę sobie zauważyć. Co prawda kilku mniej silnych, a za to uzbrojonych w łopaty, bardziej by się wam przydało. Bądź co bądź przetarliśmy przez zaspę dróżkę, za którą winni nam są wdzięczność ci wszyscy, co nie umieją stąpać tak lekko jak elfowie. Ależ my nie zdołamy zejść, nawet jeśli przekopaliście w zaspie przejście, przemówił Pipin w imieniu wszystkich hobbitów. Nie traćcie nadziei, odparł Boromir. Zmęczyłem się, ale trochę sił jeszcze mi zostało. Aragornowi pewnie też. Zniesiemy mało ludów. Wszyscy po kolei przedostaniemy się po wydeptanej już ścieżce. Proszę, Peregrinie, zacznę od ciebie. I podniósł hobita z ziemi. Przylgnij do moich pleców. Ramiona muszę mieć wolne, rzekł, ruszając naprzód. Aragorn z Meriadokiem na grzbiecie szedł za nimi. Pipin podziwiał siłę Boromira, widząc drogę, którą ten utorował własnym krzepkim ciałem bez pomocy jakichkolwiek narzędzi. Teraz także, mimo obciążenia, otwierał przejście dla następnych wędrowców, odpychając śnieg na obie strony. Dotarli wreszcie do olbrzymiej zaspy. Zagradzała ścieżkę górską niby prostopadły, nieprzenikniony mur, dwakroć wyższy od Boromira i u szczytu ostra jak nóż. Przecinała ją wszakże wyrąbana dróżka, wypukła pośrodku jak mostek. Merry i Pipin zostali za ścianą zaspy wraz z Legolasem, czekając na resztę drużyny. Po chwili Boromir wrócił, niosąc Sama. W ślad za nim, wąską, lecz już dobrze wydeptaną ścieżką, szedł Gandalf, prowadząc Billa, na którego grzbiecie między jukami siedział Gimli. Ostatni przyszedł Aragorn, niosąc Froda. Przeszli zaspę. Ledwie jednak Frodo dotknął stopami ziemi, gdy z góry z głuchym grzmotem zwaliła się lawina kamieni i śniegu. Biały pył przesłonił świat oczom wędrowców, którzy przycupnęli pod skałą, a gdy znów się rozjaśniło, ujrzeli, że ścieżka za zaspą zniknęła pod rumowiskiem. — Dość, dość! — krzyknął Gimli. — Wynosimy się co prędzej! Jak gdyby ten ostatni wybuch wyczerpał całą wściekłość góry, Karadras uspokoił się, pewien już, że odparł napastników, którzy nie ośmielą się powrócić. Chmury grożące śnieżycą rozproszyły się, zrobiło się widniej. Schodząc niżej, stwierdzili, że zgodnie z wiadomościami przyniesionymi przez Legolasa, śnieg leży tam tylko cienką warstwą, tak że nawet hobbici mogli maszerować sami. Wkrótce stanęli wszyscy znowu na płaskiej półce, nad stromym zboczem, w miejscu, gdzie poprzedniego wieczoru poczuli pierwsze śnieżne płatki na twarzach. Teraz był już biały dzień. Z wysoka patrzyli ku niższym terenom na zachodzie. Daleko w chaotycznym krajobrazie ścielącym się u stóp góry kryła się kotlinka, z której wyruszyli na podbój przełęczy. Froda bolały nogi. Przemarzł do kości, a w głowie mu się kręciło na samą myśl o długim i uciążliwym marszu w dół. Czarne płatki migały mu przed oczyma. Przetarł oczy, ale mroczki nie zniknęły. Niżej w oddali, lecz ponad niskim podgórzem, w powietrzu krążyły czarne punkciki. Znowu ptaki, rzekł Aragorn. Na to nie ma teraz rady, powiedział Gandalf. Czy są to przyjaciele, czy wrogowie, czy też stworzenia nic z nami nie mające wspólnego, musimy schodzić co prędzej. Nawet tu, u kolan ledwie Karadrasu, nie wolno czekać nocy. Zimny wiatr dął im w plecy, gdy odwróciwszy się od bramy czerwonego rogu, wlekli się ciężko po stoku w dół. Karadras ich zwyciężył.